Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba Kochanowicz. Środowe popołudnie rozpoczynamy audycję Pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym gościem jest pani doktor Marta Jakoniuk. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pani doktor jest specjalistką neurologii. Na co dzień pracuje w Zakładzie Neurologii Inwazyjnej i Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Można ją też spotkać w poradni neurologicznej przychodni Kendron. Pani doktor, jak się pracuje w poradni?
W poradni bardzo dobrze się pracuje. Bardzo lubię pacjentów poradnianych. Jest to zupełnie inny kontakt niż na oddziale szpitalnym. Są to pacjenci na pewno zdrowsi, tak, niż pacjenci na oddziale. No i jest inna atmosfera. Czy więcej, czy mniej czasu na rozmowę, to już tak względnie, ale chwalę sobie.
Panią doktor zaprosiliśmy do naszego studia, aby porozmawiać o chorobie Parkinsona. Chorobie, która jest integralnie związana z wiekiem, a nasze audycje są skierowane do pacjentów w podeszłym wieku. Co to jest choroba Parkinsona? Brzmi dosyć tajemniczo, aczkolwiek nie jest to obce nam słowo.
Choroba Parkinsona to jest choroba neurozwyrodnieniowa mózgu, choroba przewlekle postępująca. Na dzień dzisiejszy jest to choroba nieuleczalna i dotyczy dość sporej ilości pacjentów przyjmowanych w poradni. W zasadzie jest to najczęściej spotykana choroba neurozwyrodnieniowa mózgu w poradni. Choroby pochodzi od lekarza, który po raz pierwszy opisał tą chorobę. Wcześniej nazywana ta choroba jako drżączka poraźna. Tak to się nazywało i po kilkudziesięciu latach nazwa została zmieniona na nazwisko lekarza, który opisał pierwsze objawy i później przebieg tej choroby.
I o ile w medycynie uciekamy od nazwisk, staramy się dawać rozpoznania związane z lokalizacją, to w tym przypadku nazwa przetrwała i wręcz tylko w podręcznikach możemy znaleźć nazwę drżączka poraźna.
Tak jest i to jako taki synonim, ale w podręcznikach czy w literaturze jest bardzo rzadko używana. Wszyscy wiedzą doskonale, czy lekarze, czy nie lekarze, czy pacjenci, co to znaczy, z czym kojarzy się choroba Parkinsona.
Pani doktor, w poradni bardzo często widzimy pacjentów z chorobą Parkinsona. Czy to jest w społeczeństwie, czy dużo osób choruje? Jaki to jest odsetek?
W Polsce chorych, szacuje się, że w Polsce chorych na pacjentów na chorobę Parkinsona jest od 70 do 100 tysięcy, czyli tak się wylicza, że jest to około 0,15%, tak? Czyli jak w Białymstoku mamy około 300 tysięcy ludzi, to można sobie przeliczyć, że to jest dość spora liczba. Ja jeżeli mam pacjentów co wtorek, to zawsze jakiś pacjent z chorobą Parkinsona się pojawi po poradę bądź po leczenie.
Dlaczego pacjenci chorują na chorobę Parkinsona? Czy jest jakiś czynnik, który możemy określić? Czy jest to choroba raczej z gatunku nieustalonej przyczynie?
Jak dotąd nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny tej choroby. Choroba, mówi się o tym, że ma podłoże, że może mieć podłoże genetyczne, ponadto może na to wpływać stres oksydacyjny, środowisko wokół nas i ewentualne zakażenia, z jakimi mieliśmy do czynienia. A sama choroba polega na tym, że substancja czarna, komórki substancji czarnej, to jest takie jądro w mózgowiu, dochodzi do obumierania tych komórek, w związku z czym nie jest wytwarzany odpowiedni neuroprzekaźnik, dopamina. Też inne neuroprzekaźniki, ale w mniejszym stopniu, nie są wytwarzane, jak serotonina i noradrenalina, w konsekwencji czego w organizmie człowieka pojawiają się pierwsze objawy.
Czyli brakuje, nasz organizm przestaje produkować dopaminę i inne neuroprzekaźniki, które normalnie funkcjonują i powodują, że nasz organizm funkcjonuje, mózg pracuje, przekazuje informacje na obwód, poruszamy się sprawnie, rytmicznie, a w tym przypadku dochodzi do upośledzenia tych funkcji. Ta istota czarna to taka struktura gdzieś tam w mózgu głęboko położona.
Bardzo głęboko, przy podstawie mózgu. Jest to bardzo mały obszar. Inne komórki, które wytwarzają dopaminę, to jest miejsce sinawe. Jest to niewielki obszar i jest tak, że z racji tego, że każdy z nas się starzeje, to ilość tej dopaminy u każdego spada. Niemniej jednak u pacjentów chorych, kiedy dojdzie do obumarcia 80% komórek, znacznie szybciej postępuje ten proces niż u zdrowego człowieka, zaczynają się pojawiać objawy motoryczne, ruchowe, bo choroba Parkinsona to nie tylko objawy ruchowe, ale też pozaruchowe, wynikające z układu autonomicznego. O tym bardzo często się zapomina, bo zawsze kojarzymy Parkinsonika jako taką osobę spowolniałą, trzęsącą się i zesztywnioną. Tak, i tutaj mówimy o tych głównych objawach.
Wiemy, że dochodzi do spadku produkcji dopaminy. Choroba przebiega dosyć podstępnie, bo jeśli 80% komórek jest zniszczonych, dopiero pojawiają się objawy, to znaczy, że ona przez długie lata wcześniej jeszcze występuje. Jakie są to objawy takie początkowe, które powinny nas zaniepokoić?
Może najpierw powiedzmy, do jakiej grupy wiekowej jest to kierowane, bo większość pierwszych objawów pojawia się w okolicy 50-60 roku życia. Chyba że ktoś ma taką postać Parkinsona uwarunkowaną genetycznie, to może być to około nawet 40, a mam pacjenta, który zachorował w wieku 20 lat na chorobę Parkinsona. I pierwsze objawy mogą być bardzo, bardzo subtelne, bo to mogą być zaburzenia nastroju, obniżony nastrój, zespół depresyjny, zaburzenia węchu. Są to objawy, które niekoniecznie kojarzymy z chorobą Parkinsona. Bywało tak, że pacjenci jako pierwszą rzecz kojarzyli, to były bóle kręgosłupa, które wynikały z tego, że mięśnie, że sztywniały, chodziło do takiej sztywności. Później pojawiły się już bardziej oczywiste objawy, tak? Czy to było drżenie kończyn, zazwyczaj asymetryczne, czyli dotyczące jednej strony, głównie ręki. Jest to takie charakterystyczne dla nas drżenie dłoni, które polega na tym, że wygląda to tak, jakby pacjent liczył pieniążki albo kręcił kuleczki. Ta dłoń ustawia się w taki daszkowaty sposób w odwiedzeniu. Następnie te zmiany wchodzą wyżej, mogą obejmować kończynę dolną, do tego pojawiać się może sztywność, taka charakterystyczna, o której mówimy, że jest to objaw rury ołowianej, czyli tą rękę bardzo trudno, czy kończynę trudno zgiąć, bądź też jak się na to nałoży drżenie, to pojawia się objaw koła zębatego, czyli przy jednoczesnym zginaniu kończyny mamy takie uczucie przeskakiwania. Takie też objawy mogą, jak drżenie czy sztywność, objąć też kark i brodę. Stąd ci pacjenci mają taką bardzo, bardzo charakterystyczną sylwetkę z pochyloną głową. Może być tak, że z czasem pojawia się zubożała mimika na twarzy, ta mowa jest coraz bardziej cicha, do tego coraz mniej wyraźna, pacjent z trudnością wyraża emocje, ta twarz jest taka maskowata, z objawów takich pozaruchowych pojawić się może łojotok na twarzy. Dla nas, takich ludzi zdrowych, ten pacjent zaczyna wyglądać coraz mniej, że tak powiem, atrakcyjnie, tak, i bardzo często ci pacjenci są izolowani.
Z jakimi najczęściej objawami zgłaszają się pacjenci do poradni? Czy to jest drżenie, czy bardziej sztywność?
To zależy od pacjenta. U jednych pacjentów choroba zaczyna się drżeniem, a u innych sztywnością i spowolnieniem, bo to jest trzeci główny z objawów choroby Parkinsona, kiedy pacjent rano ma trudności ze wstaniem z łóżka, wszystko co robi, robi dużo wolniej, dodatkowo ma trudność z rozpoczęciem danego ruchu, danej pracy, czy poruszaniu się, ma trudność w ogóle z zaczęciem jakiejś czynności, więc objawy naprawdę są zróżnicowane od stopnia nasilenia. U niektórych pacjentów ten przebieg choroby jest bardzo powolny. Taki, i oni potrafią chorować kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a są pacjenci, u niektórych ten postęp choroby jest absolutnie gwałtowny i po objęciu jednej strony przechodzi jednocześnie na drugą stronę, zajmując cały organizm i prowadząc do takiego ciężkiego kalectwa, więc spektrum tych objawów jest na tyle szerokie, że trudno powiedzieć, które objawy dominują. Naprawdę zależy to od pacjenta.
Pani doktor powiedziała, że nie chce się pewnych czynności rozpocząć, ale to, że my unikamy tego, odkładamy na za dzień wykonanie różnych rzeczy.
To nie jest
choroby Parkinsona.
Zdecydowanie nie. Tutaj nie można zwalać wszystkiego na chorobę i nie ma szukania tanich wymówek.
Pani doktor, pacjent trafia do specjalisty. Jakie badania można wykonać? Jaka jest diagnostyka w ogóle? Czego się pacjent z podejrzeniem choroby Parkinsona powinien się spodziewać, będąc u specjalisty?
Jak pacjent przychodzi do lekarza, tak jak się zaczyna wiele historii, to przede wszystkim musi być bardzo dobrze zebrany wywiad. Czyli od kiedy pacjent choruje, według niego, jakie to były pierwsze objawy i musi być też dopytany przez lekarza, albo sam może powiedzieć też o innych objawach, które nie sugerują nam choroby Parkinsona, jak zapominanie, tak jak trudności w mówieniu, trudności w liczeniu, bo to się może pojawić taki obraz otępienia, zaburzenia snu, bo to też bardzo często poprzedza chorobę Parkinsona. Zespół depresyjny, który również może się zdarzyć, również może poprzedzać chorobę Parkinsona. Zaburzenia węchu, zaburzenia wzroku, o czym się bardzo rzadko mówi. Następnie pacjenta pytamy, które objawy dominują, tak? Czy jest to problem z drżeniem, i kiedy to się zaczęło i czy to się nasila na przykład podczas stresu i czy jest to drżenie w spoczynku, bo to jest charakterystyczne dla choroby Parkinsona, tak, bo możemy, też mamy inne choroby z drżeniem kończyn i wcale nie musi to być choroba Parkinsona, więc po zebraniu takiego dokładnego wywiadu to, co pacjentowi, to, co należy później wykonać, to oczywiście badanie neurologiczne, gdzie szukamy objawów, o których wcześniej powiedzieliśmy, a następnie robimy badania obrazowe, bo te badania obrazowe są po to, żeby wykluczyć inne choroby, które mogą dawać objawy podobne do choroby Parkinsona albo takie same, dlatego że na dzień dzisiejszy nie mamy jednego charakterystycznego badania, które robimy i stwierdzamy, że jest to choroba Parkinsona. No niestety ta nauka nasza nie stoi na takim poziomie. Robimy rezonans głowy z kontrastem po to, żeby wykluczyć, czy nie ma tam zmiany nowotworowej, bądź też nie ma zmian miażdżycowej, bądź innej choroby, która mogłaby sugerować albo udawać chorobę Parkinsona. Bardzo rzadkim badaniem u nas niewykonywanym na fundusz, niedostępnym dla pacjentów jest DAT scan, który pokazuje zaniki w obrębie struktur, o których mówiliśmy wcześniej. I po wykonaniu szeregu badań obrazowych, bądź też na przykład boreliozy, tak, bo też takie badania są, wykluczamy te badania i na podstawie wywiadu, na podstawie badań obrazowych możemy włączyć leczenie, które jednocześnie też może być testem diagnostycznym, bo włączenie lewodopy pacjentowi i dobra reakcja na lek może wskazywać, że jest to choroba Parkinsona, a brak reakcji na lewodopę stawia takie rozpoznanie pod znakiem zapytania.
Lewodopa to lek jaki? W jakiej formie pacjent go przyjmuje?
No więc tak, z leczeniem choroby Parkinsona musimy stwierdzić jedno, że nie ma leczenia przyczynowego niestety na dzień dzisiejszy i wszystkie leki bądź zabiegi operacyjne, bo to można wdrożyć w późniejszym czasie, mają jedynie za zadanie zmniejszyć jakość życia, jakość życia i zmniejszyć nasilanie objawów do tego stopnia, żeby komfort życia pacjenta był jak najlepszy. Złotym standardem, znaczy leczenie farmakologiczne, tak, bo mamy w leczeniu Parkinsona trzy istotne rzeczy. Pierwsze to jest leczenie farmakologiczne, drugie to jest rehabilitacja, o której się bardzo zapomina i w Polsce jest niestety taka niedopatrzona, no i na koniec, jak już powiedzmy wyczerpujemy większość tych możliwości, możemy wdrożyć leczenie operacyjne. I leczenie farmakologiczne powinno być dobrane do pacjenta w zależności od wieku, nasilania objawów, możliwości przyjmowania leków, bo wśród objawów, oczywiście też tolerancji tych leków, dlatego że czasami pacjenci z chorobą Parkinsona mają problem z połykaniem tych leków. I głównym lekiem, który przyniósł taki przełom w leczeniu choroby Parkinsona, objawów choroby Parkinsona, jest lewodopa. Jest to taka substancja, która uzupełnia niedobory dopaminy w mózgu. Ono występuje w połączeniu z różnymi dodatkami, które zmniejszają, że tak powiem, metabolizm i powodują zwiększenie tej substancji w mózgu. Jest to niemniej jednak podstawowe leczenie i ono występuje w tabletkach bądź w kapsułkach, a dla pacjentów, którzy mają problem z połykaniem, dodatkowo występuje w wersji rozpuszczalnej w jamie ustnej, tak żeby można było jak najszybciej przyjąć taki lek. W sytuacji, kiedy pacjent ma problemy już z połykaniem, jest w bardzo ciężkim stanie, też są problemy z odżywianiem drogą do ustną, można taki lek włączyć w pompie.
Efektywność leczenia w początkowym okresie, rozpoznanie dobre.
Rozpoznanie mamy, włączamy leczenie i zaczyna się piękny okres tak zwanego miodowego miesiąca, który może trwać kilkanaście miesięcy, nawet kilkanaście lat. Wtedy pacjent kilka razy dziennie przyjmuje lewodopę. Objawy się zmniejszają, tak, pacjent ma komfort życia, niemniej jednak to jest ograniczone czasowo, bo z czasem niestety choroba postępuje, my nie zatrzymujemy postępu choroby. Objawy się nasilają, a efektywność leku się zmniejsza. Stąd pacjent jest albo zmuszony do częstszego przyjmowania tego leku. Ponadto oczywiście włączamy leki z innej grupy, które naśladują działanie dopaminy, bądź też hamują enzymy rozkładające dopaminę. Tam mamy możliwość, owszem. Niemniej jednak z czasem u pacjentów pojawiają się działania niepożądane, które polegają na tym, że pojawiają się mimowolne, niekontrolowane przez pacjenta ruchy. Wygląda to tak pląsawiczo, czyli wyrzucanie tych kończyn, szarpanie, co dla pacjenta jest bardzo przykre i bardzo też wyczerpujące fizycznie, zwłaszcza, że nierzadko ci pacjenci nie są dobrze odżywieni z racji tego, że i są zaparcia i upoka jest perystaltyka, są zaburzenia apetytu. Niestety po lewodopie czasem zdarza się tak, że są u pacjenta mdłości, stąd też on nie przyjmuje tych posiłków. Poza tym w późniejszych okresach choroby Parkinsona trzeba zwrócić na to, żeby ta dieta była o konsystencji papkowatej, bo pacjent nawet miewa problemy z przeżuwaniem i połykaniem pokarmów. Stąd niestety pomimo tego, że mamy XXI wiek i wydawałoby się, że mamy mocno rozwiniętą tą medycynę, to niestety tutaj zaczynamy powolutku przegrywać tą walkę z chorobą.
Pani tu wspomniała o zaniedbywanym leczeniu rehabilitacyjnym. W tym obszarze jakie zabiegi pacjent powinien wykonywać?
Przede wszystkim, że tak powiem, tutaj cały sukces leży po stronie pacjenta, bo to pacjent ma za zadanie nie unikać ruchu, to jest najważniejsze, tak? Nie unikać, nie można za pacjenta, my staramy się być bardzo dobrymi opiekunami, członkami rodziny i pacjenta. Na początku jest tak, że ten ruch może mu sprawiać przykrość, bo te mięśnie są szczególnie napięte, więc podajemy to wodę, to jedzenie przenosimy. Nie, to nie takie powinno być postępowanie wobec takiego pacjenta. Pacjent ma starać się sam jak najbardziej się aktywizować, od codziennego wstawania z łóżka, ubierania się, po spacery, po zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą. To jest bardzo ważne. A w kwestii na przykład spania i godzin nocnych warto pacjentowi zaproponować na przykład takie proste rzeczy, żeby to prześcieradło, tak się wydaje, to jest prosta pielęgnacyjna sprawa, żeby na przykład było śliskie i ułatwiło mu wstawanie, albo między kończynami, które w nocy gdzieś są przykurczone, włożyć poduszkę, żeby one się, między kończynami dolnymi, na przykład między nogami, tak, można włożyć poduszkę po to, żeby te kończyny nie leżały na sobie, nie odparzały się w prosty sposób, żeby ta kordła była lekka i żeby pacjent mógł sobie swobodnie ją odrzucić, kiedy i tak ma problem z unoszeniem rąk, tak i ściskaniem przedmiotów. Warto jest, jak przy łóżku na stoliku nocnym stoi szklanka z wodą i obok stoi lek, żeby pacjent mógł od razu po przebudzeniu przyjąć ten lek, żeby on jak najszybciej zadziałał i pacjent miał jak najlepszą, najszybciej tą sprawność ruchową. Ponadto dobrze, jak jest na przykład lampka nocna z łatwo dostępnym włącznikiem, żeby ten pacjent nie miotał się w nocy, nie szukał gdzieś tego włącznika, żeby ten komfort był jak najlepszy. To są bardzo proste rzeczy, tak, ale to są bardzo ważne. Tutaj apeluję i do swoich pacjentów bardzo często, ale też i do lekarzy, rehabilitantów, żeby nie zaniedbywać rehabilitacji ruchowej u pacjentów z chorobą Parkinsona, ponieważ ruch działa neuroprotekcyjnie, to jest już udowodnione, na układ nerwowy, zwłaszcza w chorobie Parkinsona.
Czyli aktywność ruchowa.
Zdecydowanie.
To, co my w naszych audycjach w Radiu Ortodoksja podnosimy w profilaktyce praktycznie wszystkich chorób udaru mózgu, chorób zwyrodnieniowych, chorób serca, nadciśnieniu. Każdy specjalista, który jest u nas, podkreśla, akcentuje, że aktywność ruchowa jest jednym z najlepszych lekarstw, natomiast na pewno najtańszym.
Zdecydowanie najbardziej dostępnym również. Widzisz, ruch podnosi poziom serotoniny w organizmie, a to jest jeden z neuroprzekaźników, którego brakuje w chorobie Parkinsona. Poza tym, no to też jest najlepsza profilaktyka w zaburzeniach depresyjnych.
Czyli też sami sobie poprawiamy nastrój.
Zdecydowanie bez potrzeby przyjmowania leków.
Pani doktor, na wstępie powiedziałem, że pracuje pani w Zakładzie Neurologii Inwazyjnej i w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, więc czas przejść do operacyjnego leczenia choroby Parkinsona. Co w tym temacie?
No może dojść do takiej sytuacji, kiedy na skutek długoletniego leczenia lewodopu u pacjenta zaczynają się pojawiać te działania niepożądane, te dyskinezy, ruchy pląsawicze, o których mówiliśmy. No już pacjentowi nie możemy zwiększać bardziej dawki lewodopy, bądź też pacjent z jakiegoś powodu nie toleruje tego leku, na przykład, bo ma duże spadki ciśnienia, bo ma nudności, bo ma zawroty głowy, bądź też majaczy po leku, bo tak też może być. Wtedy to, co mamy do zaproponowania pacjentowi, to leczenie zabiegowe. No i takim pierwszym etapem to jest leczenie poprzez implantację głębokiej stymulacji mózgu metodą stereotaktyczną. Na czym to tak naprawdę polega? A mianowicie, kiedy pacjent przejdzie odpowiednią kwalifikację, bo tutaj są pewne kryteria, kiedy pacjentowi możemy zastosować takie leczenie, bądź też wykluczające pacjenta z takiego leczenia, kiedy pacjent, o tym zaraz powiem, kiedy pacjent pomyślnie przejdzie kwalifikację, wtedy pacjenta zabieramy na oddział neurochirurgii i tam w odpowiednich warunkach przy przy użyciu takiej sterotaksji, czyli pacjentowi zakłada się ramę i odpowiednio szuka się punktu na głowie, przez który możemy wprowadzić bardzo cieniutką elektrodę, która dotyka tego jądra niskowzgórzowego, tak? Tam od tej elektrody wprowadzonej do głowy mamy przewód biegnący pod skórą, niewidoczny na co dzień dla człowieka, który nie jest wprowadzony do tematu, do generatora impulsów, który znajduje się nadobójczykiem pod skórą. I ten generator podaje do elektrody bardzo małe impulsy prądu, przez co one wprowadzone te impulsy w odpowiednim miejscu w mózgu powodują ustąpienie bądź zmniejszenie objawów ruchowych w chorobie Parkinsona, czyli głównie chodzi nam tutaj o sztywność, spowolnienie i o drżenie w mniejszym stopniu. Taki zabieg jest początkowo wykonywany w znieczuleniu miejscowym, pacjent jest przytomny, na sali zabiegowej jest neurochirurg, jest neurolog, który rozmawia z pacjentem i monitoruje, że tak powiem, stan świadomości, jakość objawów w czasie całego zabiegu. Następnie po umieszczeniu elektrody jest w znieczuleniu ogólnym wprowadzany generator pod skórę, w zagłębienie nad obojczykiem. I teraz tak, jak kwalifikujemy takiego pacjenta?
Jeszcze wróćmy jeszcze. Pacjent jest przytomny, pani doktor rozmawia z nim w trakcie zabiegu?
Mało tego, nie dość, że rozmawia, to trzymamy się oczywiście za rękę, tak, po to, żeby zbadać objawy Parkinsona, tak, czy zmniejsza się napięcie, czy zmniejsza się drżenie, czy pacjent jest w stanie sprawnie mówić. My rozmawiamy z pacjentem po to, żeby ocenić, czy miejsce, w którym włożyliśmy elektrodę, jest właściwie, czy ten prąd jest odpowiednio dobrany. Powtarzam, to jest bardzo, to są 4 volty, także to jest bardzo mały prąd, tak? I oczywiście jakby jakość życia, tak? Staramy się tak to dobrać, żeby te objawy były jak najlepsze, żeby ta poprawa była jak najlepsza dla tego pacjenta. Tak, to brzmi niesamowicie i jeżeli ktoś gdzieś szukał informacji na ten temat i wpisze, to widzi zawsze pacjenta, który leży z taką ramą na głowie, metalową, wygląda to bardzo kosmicznie. Jak zobaczyłam coś takiego pierwszy raz, to było jak z filmu science fiction, tak, jak z jakiegoś kosmicznego, z kosmicznych historii. I rzeczywiście ten pacjent jest przytomny, to jest niewiarygodne. Oczywiście pacjent ma znieczulenie miejscowe, czyli nie odczuwa dolegliwości bólowych w czasie zabiegu i to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Umieszcza się elektrodę precyzyjnie, to taki GPS, jak na drodze precyzyjnie elektroda umieszczona, jednocześnie w naturze jest sprawdzona jej efektywność.
I pierwszy moment po wszczepieniu, ta poprawa jest niezwykle spektakularna i dla nas, i dla pacjenta, ona też niestety wynika z efektu lezji. Co to jest ten efekt lezji? A mianowicie, jak wprowadzamy elektrodę, to chodzi tam do zniszczenia komórek, które powodują produkcję takich pobudzających przekaźników i to brzmi, to jest takie pobudzanie przez hamowanie przez pobudzanie, tak? I nagle ten pacjent jeszcze bez prądu już czuje się lepiej, już ustępuje mu sztywność i to napięcie, lepiej porusza kończyną, lepiej mówi. I taki efekt, my od razu nie włączamy tego stymulatora, my go po całym zabiegu wyłączamy i pacjent idzie sobie na miesiąc do domu. Przez ten okres właśnie miesiąca mniej więcej trwa okres lezji, czyli pacjent jest bez prądu włączonego, ale czuje się znacznie lepiej, no i oczywiście przyjmuje swoje leki. Po miesiącu pacjent pojawia się u nas i zaczynamy włączanie, czyli programowanie tego stymulatora. I programujemy stymulator u pacjenta, który jest ponad dobę bez leków. Czyli no, mamy szansę zobaczyć, jak to jest, jakby pacjent był bez leków. Bardzo często po włączeniu udaje nam się stymulatora ograniczyć w znacznym stopniu ilość przyjmowanych leków przez pacjenta. I oczywiście potem po kolejnym miesiącu, po kilku tygodniach, pacjent znowu przyjeżdża do nas na wizytę kontrolną i wtedy już tak optymalnie dostrajamy poziom, natężenie prądu, szerokość wiązki. Tam jest kilka parametrów. Niemniej jednak pacjenci przyjeżdżają zazwyczaj bardzo zadowoleni, bo poprawia im się w znacznym stopniu jakość życia.
Głęboka stymulacja mózgu, DBS, Deep Brain Stimulation.
Tak jest.
Nie dla wszystkich pacjentów. Jak wygląda kwalifikacja? Co decyduje o tym, jakie badania, jakie musi przejść pacjent, aby zostać zakwalifikowanym, w jakich sytuacjach się kwalifikuje pacjenta do tak skomplikowanego zabiegu operacyjnego?
Znaczy, głęboka stymulacja mózgu nie jest robiona tylko w chorobie Parkinsona. Jest też robiona w dystoniach. Teraz coraz więcej badań pokazuje się w zaburzeniach psychiatrycznych, w obsesyjnym objadaniu się, w głębokiej depresji. My tutaj w Białymstoku robimy jedynie w chorobie Parkinsona. Więc przede wszystkim podstawowe kryterium, jakie musi być spełnione, to przede wszystkim to, że jeszcze taki zabieg może być w drżeniu samoistnym. My w Białymstoku, tak jak mówiłem, robimy tylko w chorobie Parkinsona i pierwszy warunek, jaki musi być spełniony, to musi być to choroba Parkinsona. Żeby stwierdzić, że jest to na pewno choroba Parkinsona, to pacjent musi mieć przynajmniej ze sobą 5 lat choroby, tak? Bo to jest jedyny taki okres, w którym jesteśmy stwierdzić w stanie, że nie jest to otępienie, które przy okazji ma na przykład objawy choroby Parkinsona. I wtedy, gdy zaimplantujemy pacjentowi taki system, to nie dość, że nie pomożemy, to niestety nawet możemy doprowadzić do bardzo poważnych powikłań. Stąd też bardzo uważnie przyglądamy się takich pacjentom, czy to jest na pewno choroba Parkinsona, czyli to musi być powyżej 5 lat trwania choroby, ale poniżej 15 lat, ponieważ jest przyjęte, są badania, że w momencie, kiedy zaimplantujemy taki system powyżej 15 lat trwania choroby, niestety nie jesteśmy ani w stanie pomóc pacjentowi, ale też możemy przyspieszyć postęp choroby, w tym zmiany otępienne, więc ten okres czasu trwania tej choroby jest dla nas bardzo ważny. Żeby potwierdzić też, że jest to na pewno choroba Parkinsona, robimy taki test odstawienia lewodopy na 24 godziny i badamy wtedy pacjenta na lekach i bez leków, oceniamy w odpowiedniej skali. Jeżeli mamy jasną odpowiedź, że pacjentowi na lekach, na lewodopie poprawiło się ponad 50%, tak, wtedy jest to kolejny punkt kwalifikacji, że tak powiem, zaliczony, tak. Kolejna rzecz, kiedy u pacjenta już się pojawiają zaburzenia ruchowe typu dyskines, ruchów plansowicznych, to też jest wskazanie do DBS-u. No i oczywiście pacjent musi wyrazić na to świadomą zgodę. My nie możemy prowadzić bądź dość poważnej operacji, bo tutaj działamy na mózgu, bez zgody pacjenta. No i jeżeli kończą nam się możliwości farmakologicznego leczenia, pacjent nie toleruje leków, bądź te dawki już są wyczerpane, wtedy też możemy pacjentowi zaproponować i zakwalifikować, podjąć próbę kwalifikacji do DBS-u. Kiedy nie można? A mianowicie, kiedy to już, jak wspomniałam, nie jest choroba Parkinsona. Po drugie, kiedy pacjent oczywiście nie wyraża świadomej zgody, kiedy mamy w znacznym stopniu nasilone otępienie, dlatego że implantacja takiego sprzętu do głowy spowoduje, że to otępienie bardzo się nasili i pacjenta możemy, no, już potem to leczenie, że tak powiem, nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Kolejna sprawa to jest wiek. Nie może to być pacjent powyżej 70 roku życia, bądź no, czasami tam o ten jeden rok gdzieś tam możemy tą granicę przesunąć, tak jest też w innych ośrodkach. Niemniej jednak pacjent musi być w bardzo dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. kiedy pacjent ma w wywiadzie albo jest z depresją, bądź też miał myśli samobójcze, dlatego że u takich pacjentów, jak były takie przypadki po implantacji DBS-u, niestety dochodziło do prób samobójczych. I taki pacjent przechodził u nas testy psychologiczne odpowiednie i w kierunku otępienia, i w kierunku też zaburzeń depresyjnych i myśli samobójczych. Poza tym, jeżeli pacjent ma inne choroby poważne, na przykład choroby serca, migotanie przedsionków, jest na lekach przeciwkrzepliwych i nie mamy możliwości odstąpienia od takiego leczenia, no niestety nie możemy pacjentowi zaproponować takiego leczenia. Bądź te inne choroby płuc są już tak zaawansowane, na przykład tak, że pacjent nie wytrzymałby znieczulenia ogólnego później.
Czyli taka diagnostyka ogólna, tak, która jest jako kwalifikacja do zabiegu operacyjnego, ocena anestezjologa, czy cały proces zabiegu przebiegnie niepowikłany. Jak ja to zawsze mówię, czy nie zaszkodzimy pacjentowi, bo spróbujemy pomóc, ale ważne, żebyśmy nie zaszkodzili i po to jest taka szczegółowa ocena stanu jego zdrowia.
Ta kwalifikacja, ona jest bardzo taka solidna i bardzo szczegółowa. Też takiemu pacjentowi oprócz testów psychologicznych robimy badania obrazowe po to, żeby obejrzeć, w jakim stanie jest mózg, czy nie ma tam na przykład nowych zmian nowotworowych, bądź nie mają miejsca bardzo nasilone zmiany miażdżycowe, bo istnieje coś takiego jak parkinsonizm miażdżycowy, który bardzo słabo reaguje na leki i w momencie, kiedy stwierdzimy u pacjenta bardzo duże zmiany miażdżycowe, to wiemy, że ta implantacja tego systemu pacjentowi absolutnie nie pomoże, a nawet zaszkodzi. No i też uprzedzamy i nie robimy takiego zabiegu pacjentom, którzy powiem tak brzydko, naoglądali się filmików na YouTubie i mają niezwykłe oczekiwania wobec tego zabiegu, a mianowicie kiedy pacjent liczy na to, że po implantacji wyzdrowieje całkowicie, nigdy nie będzie chorował. To nie jest tak. My zawsze mówimy, że my działamy tak trochę na chwilę, że na trochę jeszcze dajemy tego życia w komforcie, kiedy to na kilka, kilkanaście lat możemy pacjentowi zmniejszyć objawy Parkinsona, niemniej jednak sam zabieg nie wyleczy. Nie wyleczy pacjenta z choroby Parkinsona. To jest najważniejszy czynnik. Zawsze tłumaczymy to i pacjentom, i rodzinom. Też tłumaczymy pacjentom, że istnieje ryzyko powikłań w czasie zabiegu.
Ja przerwę na chwilę. To wiercenie, które usłyszeliśmy, to nie jest zabieg operacyjny.
Nie jest burczenie w brzuchu też.
Tak, to jest prace remontowe na budynku trwają. Nie zawsze możemy się w studiu tutaj odizolować, także troszeczkę Państwo mają efektów związanych w tle, związanych z pracami budowlanymi na budynku. Ale kontynuujmy naszą audycję.
Tłumaczymy naszym też pacjentom, jakim ryzykiem jest obarczony zabieg, bo jak to się mówi, wszystko fajnie, jak jest fajnie, niestety każdy zabieg, nieważne czy jest to DBS, czy inny zabieg neurochirurgiczny, czy chirurgiczny, zawsze jest obarczony ryzykiem powikłań. My jako lekarze wobec pacjenta, i zawsze to powtarzam, mamy jak najlepsze intencje i chcemy pomóc. Niemniej jednak czasami zdarza się czynnik niezależny od nas, tak, bo nigdy do końca nie wiemy, badaniami obrazowymi, rezonans czy tomografia, ale nigdy do końca nie wiemy, co spotkamy po wywierceniu tego malutkiego otworu i po wprowadzaniu elektrody. Stąd też może gdzieś pójść naczynko nie tą drogą, co byśmy chcieli, i może dojść do krwotoku śródmózgowego w czasie zabiegu, bądź też po zabiegu. Może być tak, że pomimo naszych starań i wszelkich tutaj zachowania zasad higieny, tak, może dojść do infekcji w układzie nerwowym, stąd też wtedy wymagane jest usunięcie. No i nie do końca czasami wiadomo, jak pacjent zareaguje na znieczulenie ogólne, tak, czy miejscowe. Także pacjentom zawsze tłumaczymy, że może się coś tam powikłać, pomimo tego, że my chcemy jak najlepiej i życzymy pacjentowi jak najlepiej.
choroba Parkinsona mimo leczenia, mimo postępuje. Jakie jest rokowanie w przypadku choroby Parkinsona? Co możemy pacjentom powiedzieć? Wyleczyć nie możemy.
Niemniej jednak możemy wpłynąć na przebieg choroby, bo rokowanie co do wyleczenia jest niepomyślne. Nie możemy. Niemniej jednak bardzo dużo leży po stronie pacjenta. Nie można przerzucać całej odpowiedzialności za zdrowie i za postęp choroby na lekarza, ponieważ to, jak pacjent żyje, czy zmieni swój tryb życia na mniej wymagający, na mniej wyczerpujący, bo bardzo często tak się zdarza, że tutaj zaleca się pacjentowi więcej odpoczynku i więcej sportu, a mniej takiego życia na wysokich obrotach. Wczesne rozpoczęcie leczenia farmakologicznego, dobrze dobrane, wpływa też neuroprotekcyjnie na ten mózg, więc to jest bardzo ważne. Odpowiednia dieta i odpowiedni wypoczynek, czyli oprócz sportu, to odpowiednia liczba godzin snu i odpowiednio dobrana oczywiście dieta, bo to jest bardzo ważne. Sposób odżywiania się wpływa na przyjmowanie leku, na asymilację przez organizm leku, ale też wszyscy wiemy, że dieta, każdy z nas powinien trzymać jakby zdrową dietę bogatą w warzywa, tak, i powinniśmy się odpowiednio nawadniać i tak samo pacjenci z chorobą Parkinsona tym bardziej powinni przestrzegać tej diety. I to również może wpłynąć na przebieg choroby i systematyka przede wszystkim przyjmowania tych leków. To możemy tutaj.
Współpraca pacjenta z lekarzem, lekarza z pacjentem, a nade wszystko aktywny tryb życia, ponieważ on zdecydowanie poprawia nasz nastrój. Czas naszej audycji dobiega końca. O chorobie Parkinsona powiedzieliśmy wiele, na pewno nie wszystkie pytania tutaj w naszym studiu padły, ale na dzisiaj dla pani dr Marty Jakoniuk z Zakładu Neurologii Inwazyjnej i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dziękuję.
Ja również państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję również dla ojca Mateusza i Kuby Kochanowicza za sprawne przeprowadzenie audycji. Mieliśmy co prawda drobne atrakcje w tle, ale one zostały na antenie wytłumaczone. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.